Przeczytajmy, tak, kolejne przykazanie. Piąta Księga Mojżeszowa, piąty rozdział, wersety od 11, czy od 12 do 15. Piąta Księga Mojżeszowa, piąty rozdział, wersety od 12 do 15. Przestrzegaj dnia szabatu. Święć go tak, jak rozkazał ci Pan, twój Bóg. Pracuj 6 dni, wtedy wykonuj wszelką swoją pracę, ale 7 dzień przeznacz na szabat dla Pana, twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydlę, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie twoich bram. Niech odpocznie twój sługa i twoja służąca, podobnie jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. Wyprowadził cię stamtąd Pan, twój Bóg, mocną ręką z podniesionym ramieniem. Dlatego nakazał ci Pan, twój Bóg, obchodzić dzień szabatu. Więc jest to przykazanie w pewnym sensie inne od tych poprzednich. Poprzednie były zakazujące, tak? Zaczynały się od nie, a tutaj się nie zaczyna od nie. To jest przykazanie nakazujące. Pamiętaj, czy przestrzegaj dnia szabatu. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Inne tłumaczenie. Więc w tym przykazaniu Bóg coś nakazuje. Nakazuje, by przestrzegać dzień szabatu. Kiedy jest dzień szabatu? Proste rzeczy, słuchajcie. Kiedy jest dzień szabatu? No dzień szabatu według tego, co przykazanie nam mówi, jest 7 dniem tygodnia. To ostatni dzień tygodnia. Według żydowskiej rachuby czasu ten dzień przypada na sobotę. Zresztą nasza polska nazwa pochodzi od tej żydowskiej, nazwa 7 dnia, czy też 6 w naszym kalendarzu, w naszym tygodniu dnia, pochodzi od sabatu. Tak? Od rosyjskiego jest sobota, od sabatu i nasze jest to podobnie. Więc szabat wypada w sobotę. Niedziela dla Żydów jest pierwszym dniem tygodnia. Dla nas niedziela zaś jest ostatnim dniem tygodnia, a poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia. Zatem szabat to sobota i dla Żydów to jest właśnie 7 dzień tygodnia. I trzeba jeszcze pamiętać jedną rzecz, tak, ważną rzecz, która w naszej kulturze nie jest istotna, czy też jest inna. Dni dla Żydów zaczynały się wraz z zachodem słońca. Zaszło słońce i już był liczony kolejny dzień. W związku z tym szabat obchodzono w piątek od zachodu słońca do soboty do zachodu słońca. Tak to wyglądało. Kolejne pytanie, więc wiem już, kiedy jest ten dzień szabatu. Jak należy go święcić? Według przykazania. Tak, jak należy go święcić? Pan Bóg w tym przykazaniu zakazuje wykonywania w szabat jakiejkolwiek pracy. Tak? Bóg mówi, nie wykonuj, nie pracuj. Oczywiście były wyjątki od tej reguły, o których dowiadujemy się z różnych tam przepisów prawa mojżeszowego. Na przykład kapłani byli zwolnieni od pracy. Inaczej, nie mogli sobie wziąć wolnego w szabat, oni musieli wykonywać swoje obowiązki dalej, prawda? Były konkretne przepisy związane z tym, jakie ofiary musiały być złożone w dzień szabatu, bo to był dzień Pana, poświęcony Panu, w związku z tym musiało to być też odzwierciedlone w tym, jakie ofiary były składane. Więc kapłani musieli w tym dniu wykonywać swoją pracę. Jeżeli na przykład komuś urodziło się dziecko, piątek, tak, czyli 6 dnia tygodnia, według prawa należało to dziecko obrzezać 8 dnia. Więc 8 dzień wypadał w szabat. Więc kapłan musiał znowu złamać szabat i wykonać swoje obowiązki. Musiał obrzezać tego narodzonego chłopca. Więc kapłani byli takim wyjątkiem od tej reguły, ale też trzeba pamiętać, że Żydzi czy Izraelici w głównej mierze byli farmerami, rolnikami. A no, nie każdy może wie, tak, ale zwierzęta potrzebują być nakarmione również w szabat. Tak, nie ma, że jest, zwierzęta nie mają szabatu w takim sensie, że nie rozumieją, jaki jest dzień tygodnia, prawda, i nie potrafią się powstrzymać od pracy. Trzeba je nakarmić codziennie. Również w szabat trzeba je napoić codziennie. Pasterze na przykład nie mogli powiedzieć: o, jest szabat, jedziemy do domu, zostawiamy owce, niech wilki i niedźwiedzie ucztują. Czy lwy i niedźwiedzie niech ucztują. Nie, oni musieli pracować przez 7 dni w tygodniu. Tak, oni byli farmerolnikami, mieli zwierzęta różne, tam krowy, owce, kozy. Więc nie ma, że jest szabat, trzeba te zwierzęta wydoić, bo one dają mleko, tak? I no nie wszystkie, ale te, które dają mleko, no to trzeba je wydoić, więc rolnik musiał to robić. I nie łamał szabatu. W pewnym sensie, znaczy nie w pewnym sensie, ale też jeśli była wojna. My się śmiejemy z Anglików, prawda, czasami, że mamy takie wyobrażenie z filmu, jak rozpętałem II wojnę światową, prawda, że godzina piąta wybija, więc wszyscy Anglicy rzucają wszystko, co robią, żołnierze, tak, i parzą sobie herbatkę. Nieważne, co się dzieje na froncie, tam kule świstają, oni sobie herbatkę piją. Nie, to jest złe wyobrażenie odnośnie Anglików, ale my często tak mamy odnośnie właśnie tych izraelskich żołnierzy, że szabat przychodził i oni wtedy co? No zostawiali wszystko, tak, pole bitwy i każdy się udawał do nie wiem, do swojego domu, żeby odpoczywać. Albo siedział w okopach, nic nie robił, tylko odpoczywał. No nie, przeciwnik szabatu nie obchodził, więc jak atakował, oni musieli odpowiadać, czy też bronić. Więc były pewne wyjątki, ale w pewnym sensie też było pewne prawo nadrzędne, które było nadrzędne do tego prawa szabatu. I tym nadrzędnym prawem, czy też przepisem był przepis, czy nakaz ratowania życia. Czy to ludzkiego, czy zwierzęcia. To znaczy, że jeżeli w szabat człowiekowi lub zwierzęciu zagrażało życie, no to trzeba było interweniować, trzeba było zrobić wysiłek, trzeba było zrobić wszystko, żeby to życie ocalić. Nie można było się zrobić wymówki, no tak, mam szabat, nie wolno wykonywać pracy, więc ja nie będę ratował życia. Nie, to przykazanie było nadrzędne. Więc w szabat obowiązywał zakaz wykonywania wszelkiej pracy, ale też były wyjątki od tej reguły. Jeżeli były jakieś czynności do wykonania, które były konieczne, które ratowały życie, których nie można było wykonać dzień wcześniej czy dzień później, to można było je wykonać. Więc mamy zakaz wykonywania pracy w szabat, ale z drugiej strony mamy nakaz odpoczynku. Tak? Ten zakaz wykonywania wszelkiej pracy jest dany po to człowiekowi, aby ten oraz zwierzęta mogli odpocząć. Tak, tyle, że tutaj wydaje mi się, że nie chodzi o sam odpoczynek. Że nie odpoczynek jest tutaj istotą. On jest ważnym elementem, ale nie jest istotą. To przykazanie ma przypominać Izraelitom, że byli niewolnikami w Egipcie. Oni tam nie mieli odpoczynku. Nie mieli tam wytchnienia, byli zmuszani do wykonywania ciężkich prac przez 7 dni w tygodniu. Ale Pan wyprowadził ich stamtąd, Pan uwolnił ich, Pan wyswobodził ich, Pan okazał im miłosierdzie. Dlatego Pan też chce, czy też Pan chce, żeby oni w dzień szabatu okazywali miłosierdzie i dali wytchnienie zwierzętom, sługom, wszystkim, którzy są dookoła, żeby nie pracowali. Więc jest to szabat, dzień miłosierdzia, gdzie daje się odpocząć wszystkim. Ludziom, jak i zwierzętom. Ale tutaj trzeba właśnie dodać pewną rzecz, ponieważ jeżeli spojrzymy na to samo przykazanie, które jest zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, to jest pewna drobna różnica pomiędzy tymi dwoma przykazaniami. Tak? Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić, pracuj 6 dni i wtedy wykonuj wszelką swoją pracę. Ale 7 dzień przeznacz na szabat dla Pana, Twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie Twoich bram. Więc dokładnie to samo. Ale tu jest różnica w 11 wersecie. Czyń tak, dlatego że Pan tworzył niebo i ziemię i morze wraz ze wszystkim, co w nich jest, przez 6 dni, a 7 dnia odpoczął. Właśnie dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go wśród pozostałych. Więc w drugiej Księdze Mojżeszowej nie ma odniesienia do wyjścia z Egiptu, do uwolnienia. Tak, w piątej Księdze Mojżeszowej nie ma odniesienia do stworzenia, więc gdzieś to musi się zapętlać, pokrywać. Tak? Pan Bóg, odwołując się w innych miejscach do szabatu, odwołuje się właśnie do kwestii stworzenia. Więc skoro Bóg tak to wszystko uczynił, znaczy, że stworzył 6 dni świat, a 7 dnia odpoczął, znaczy, że musi to być dobre. Tak? Znaczy, że musi to być dobre i mądre. A skoro jest to dobre, to znaczy, że to zawiera też w sobie miłosierdzie. Pan Bóg, jak jest napisane, że stworzył świat w 6 dni, a 7 dnia odpoczął. Czy Pan Bóg się zmęczył po tych 6 dniach? W ciągu tych 6 dni? Nie. Czy Pan Bóg potrzebował odpoczynku? Nie. Ale Pan Bóg, można powiedzieć, że szabat jest dla człowieka, tak? Więc Pan Bóg wie, że my nie jesteśmy tacy jak On. My się męczymy, my potrzebujemy odpoczynku. I w pewnym sensie to właśnie wyraża to ustanowienie szabatu, czy tego 7 dnia jako dnia, gdzie jest zakazana wszelka praca, no jest wyrazem miłosierdzia, mądrości Boga i dobroci wobec człowieka, ponieważ potrzebujemy odpoczynku. Nie jesteśmy tacy jak Bóg, męczymy się i potrzebujemy odpocząć. I to jest wyrazem właśnie Bożej mądrości, Bożej dobroci, Bożego miłosierdzia. Więc jak świętować sabat czy szabat? Nie wykonując żadnej pracy, tylko odpoczywając. Kogo dotyczy ten zakaz i nakaz? No w tym przykazaniu mamy wyszczególnione, prawda? Do kogo to przykazanie się odnosi? Odnosi się oczywiście skierowane jest do Izraelitów i dotyczy ich wszystkich. Tak, do wszystkich starych, młodych, mężczyzn, kobiet, do tych, którzy nie pochodzą z Izraela, a mieszkają wśród Izraela, czyli obcy przybysze, imigranci, cudzoziemcy, tak, ale też i dotyczy zwierząt. Więc w ten dzień wszyscy, którzy pracują, czy normalnie pracują w ciągu 6 tych dni, mają odpoczywać. Jak ważne było to przykazanie dla Izraelitów? Tak, jak ważne? No, skoro jest w dekalogu, znaczy, że musi być ważne, ale jeszcze inny fragment nam to obrazuje jeszcze dobitniej. W 2 Mojżeszowej 31, 12, 17 jest napisane: Pan powiedział też do Mojżesza, ty zaś przemów do synów Izraela tymi słowy: macie pilnie przestrzegać moich szabatów. Ma to być znakiem między mną a wami po wszystkie wasze pokolenia. Pozwoli wam to pamiętać, że ja, Pan, jestem tym, który was uświęca. Będziecie więc przestrzegać szabatu. Jest on dla was święty. Kto go znieważy, będzie musiał umrzeć, bo każdy, kto będzie wykonywał w nim jakąkolwiek pracę, zostanie usunięty spośród swojego ludu. 6 dni będzie można pracować, ale 7 dnia będzie szabat, całkowity odpoczynek, dzień poświęcony Panu. Każdy, kto by w dniu szabatu wykonywał jakąkolwiek pracę, będzie musiał umrzeć. Więc pokazuje nam to bardzo dobitnie, że to było bardzo ważne przykazanie. Bóg bardzo do tego przykładał wielką wagę. Złamanie tego przykazania wiązało się z karą śmierci. Jest tam historia o tym, jak byli na pustyni, Pan Bóg już dał te przykazania i był człowiek, który pomyślał, że w niedzielę sobie nazbiera chrustu, drewna na opał. Pan Bóg tego zabronił, wykonywania wszelkiej pracy. Ten człowiek został ukamienowany, nie, został zabity. Tak? Został zabity, ponieważ złamał to, co było święte, złamał szabat. Jest tutaj mowa w tym fragmencie o tym, że ten szabat, czy obchodzenie tych szabatów jest znakiem pomiędzy Panem a Jego ludem. Znakiem jest znakiem przymierza. Ten znak ma wskazywać właśnie na szczególny związek pomiędzy Bogiem a Izraelitami. Ma wskazywać na to, że Bóg jest ich Bogiem, a oni są Jego ludem. Takim znakiem przymierza w Starym Testamencie, bo są różne przymierza i różne znaki. Na przykład Mojżesz dostał, dostali znak przymierza jako znak obrzeski, czy obrzeska była takim znakiem przymierza. Tęcza jest znakiem przymierza noachickiego, tak? Z Noem, przymierza z Noem, z całą ludzkością. Więc szabat był też znakiem przymierza dla Izraelitów. Każdy, kto zachowywał szabat, wyznawał: moim Bogiem jest Pan, a ja jestem Jego ludem. Czy Izrael wyznawał: Bogiem naszym jest Pan, a my jesteśmy Jego ludem. Dlatego dzień szabatu był tak ważny. Kolejne pytanie. Co jest konieczne do właściwego święcenia szabatu? Widzieliśmy, jak święcić, tak? Teraz, co jest konieczne do właściwego święcenia szabatu? Ponieważ to przykazanie zakazuje wszelkiej pracy, tak? I nakazuje odpoczynek, w związku z tym należało się do szabatu przygotować w odpowiedni sposób, tak? Na przykład, kiedy Izrael wędrował po pustyni, Pan Bóg żywił ich manną. Ta manna spadała każdego ranka. I Izraelici musieli codziennie rano wstawać i tej manny sobie nazbierać na ten dzień. Ale w piątek, czy szóstego dnia, manny było dwa razy więcej niż zwykle. Czy też oni mieli, Izraelici mieli sobie nazbierać nie na jeden dzień tej manny, ale na dwa dni. I w szabat manny nie było. Tak? Siódmego dnia manna nie spadała. Więc wiedząc o tym, że siódmego dnia jest święty dzień, tak, Izraelici musieli się przygotować. My robimy to samo, tylko może nie co tydzień, ale na przykład jak się zbliża święto, czy weekend majowy długi. Mamy 1 maja, 2 maja, 3 maja. 1 maja święto pracy, 2 maja święto flagi, 3 maja święto 3 maja. Narodowe święto 3 maja. Ale co się dzieje, co się dzieje zanim to święto nadchodzi? No, flagi się pojawiają na przykład na blokach. Pojawiają się ogłoszenia na klatkach schodowych, że jakie będą obchody. Tak? Czyli jest pewne przygotowanie do święta. Szabat, czy kwestia przygotowania do szabatu jest podobna, tyle że oni mieli co tydzień to powtórkę, że tak powiem, przygotowanie do święta. Musieli się odpowiednio przygotować, żeby nie musieć wykonywać jakiejś pracy, którą się wykonuje w ciągu tygodnia. I dochodzimy do kluczowego pytania. Do kluczowego, do zasadniczego. Czy jako chrześcijanie powinniśmy pamiętać o dniu szabatu, aby go święcić? Tak, to jest kluczowe pytanie. Czy jako chrześcijanie powinniśmy pamiętać o dniu szabatu, aby go święcić? To jest przykazanie, tak? I tutaj nie ma jednej odpowiedzi, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, ponieważ jedni chrześcijanie na przykład zachowują szabat. Nie pracują. Od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę nie wykonują żadnej pracy. Są też tacy chrześcijanie, którzy uważają, że niedziela I ten pierwszy dzień tygodnia jest chrześcijańskim szabatem. Jest to dzień poświęcony dla Pana, w związku z tym w niedzielę nie można wykonywać żadnej pracy. Tak, trzeba być na nabożeństwie, ale żadnej pracy nie można wykonywać, żadnych zakupów, żadnego kina, po prostu nic, tak? Tylko dzień poświęcony dla Pana, więc skupiamy się na Panu. Dzieci nie mogą wyjść na dwór, dzieci nie mogą oglądać telewizji, nie mogą się bawić, bo się skupiamy na Panu. Są też tacy bardzo konserwatywni chrześcijanie, jeśli chodzi o to, ale też są i tacy chrześcijanie, którzy uważają, że nie ma żadnego związku pomiędzy szabatem a Dniem Pańskim, czyli a Dzień Pański to niedziela. Więc są chrześcijanie, którzy mówią, nie ma żadnego związku. Tak? Niedziela nie jest chrześcijańskim szabatem. Jest dzień jak każdy inny. Jak każdy inny dzień tygodnia. Nie jest to jakiś szczególny dzień. Więc osobiście, może tak, osobiście skłaniam się do tej ostatniej opcji. Czyli, że nie ma związku, nie ma żadnego związku pomiędzy szabatem a Dniem Pańskim, a niedzielą. Dlaczego? Tak, bo tutaj jest istotne, dlaczego. Jakie są powody? Oczywiście chodzi tutaj o nauczanie Słowa Bożego. Jakie są powody teologiczne? I jednym z takich kluczowych fragmentów, który mnie przekonuje do tego, że nie ma żadnego związku pomiędzy niedzielą a szabatem, to jest Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. Bardzo jasny, bardzo klarowny fragment i do niego chciałem się odnieść. Tak? W kościele, wczesnym kościele, ponieważ Ewangelia się rozprzestrzeniała, jak się rozprzestrzeniała? Najpierw od Żydów, tak? Najpierw od Jerozolimy, później do Samarii, aż po krańce ziemi. Więc nawracali się poganie. Ewangelia dotarła do pogan. No i wśród Żydów byli tacy chrześcijanie, czy też może wśród chrześcijan byli tacy Żydzi, albo niektórzy chrześcijanie pochodzenia żydowskiego twierdzili, że poganie, którzy nawracają się na chrześcijaństwo, powinni obrzezać się i powinni przestrzegać prawa mojżeszowego, tory, tak? Czyli zachowywać tą dietę żydowską, rozdzielenia zwierząt na czyste, nieczyste, przestrzegać szabatów, trzymać się określonych świąt żydowskich, czyli generalnie kopiować to, co Żydzi robili. I byli bardzo, bardzo jakby mocno nastawieni ku takiemu nakazaniu tym poganom, którzy stawali się chrześcijanami, żeby to czynili. Więc powstał pewien rozłam, tak? Pewien spór. I jakby apostoł Paweł zabrał tą kwestię do Jerozolimy i w Jerozolimie był tak zwany pierwszy sobór Kościoła chrześcijańskiego. Apostołowie wraz ze starszymi zboru w Jerozolimie postanowili tą kwestię rozstrzygnąć. Tak? W 5 wersecie jest napisane, w 15 rozdziału, wówczas wystąpili pewni ludzie ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli i stwierdzili, trzeba ich obrzezać i nakazać, aby przestrzegali prawa Mojżesza. Więc oni byli kategoryczni, tak? Chrześcijanie pochodzenia pogańskiego mieli się dostosować, mieli przestrzegać tego wszystkiego, o czym mówi prawo Mojżesza. Jaka jest odpowiedź Piotra? Bo Piotr wstał, tak, i odpowiedział. Odpowiedział w następujący sposób. Drodzy bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowo dobrej nowiny i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, potwierdził to, dając im Ducha Świętego podobnie jak nam. Nie zrobił przy tym żadnej różnicy między nami a nimi, gdyż oczyścił ich serca na podstawie wiary. Dlaczego więc teraz chcecie narażać się Bogu, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego nie mogli unieść ani nasi ojcowie, a i dla nas było ono ponad siły? Przecież wierzymy, że zostaliśmy zbawieni dzięki łasce Pana Jezusa zupełnie tak samo jak oni. Co takiego Piotr mówi w tym fragmencie? Piotr mówi, że poganie usłyszeli dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i uwierzyli. I Bóg przyjął ich jako swoje dzieci i potwierdził to, dając im Ducha Świętego. A przecież poganie nie mieli prawa mojżeszowego, nie znali go, nie zachowywali prawa mojżeszowego. A mimo to przez wiarę Pana Jezusa Chrystusa Bóg ich zbawił. Więc jeżeli do zbawienia, jeżeli do przyjęcia przez Boga, do Bożej rodziny nie było poganom potrzebne prawo mojżeszowe, to po co im teraz je narzucać? Narzucając im to, można narazić się Bogu. Poganie są zbawieni dzięki łasce Pana Jezusa, tak samo jak wierzący w Niego Żydzi. Łaska wyklucza prawo mojżeszowe. Łaska wyklucza prawo mojżeszowe. To, co powiedział Piotr, stało się podstawą decyzji tego pierwszego soboru, którą wyraził apostoł Jakub. I Jakub wyraził to w następujących słowach w wersecie 19. Dlatego ja uważam, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga. Należy natomiast powiadomić ich listem, aby wstrzymywali się od rzeczy splamionych przez ofiarowanie ich bóstwom, od nierządu, od tego, co uduszone oraz od krwi. Mojżesz bowiem od pokoleń ma w różnych miastach tych, którzy go głoszą w synagogach, ponieważ jego pisma czyta się w każdy szabat. Czyli sobór doszedł do wniosku, że nie należy zmuszać chrześcijan pochodzenia pogańskiego ani do obrzezania, ani do przestrzegania prawa mojżeszowego. Natomiast ze względu na fakt, że w wielu miastach pogańskich mieszkają Żydzi, którzy studiują prawo Mojżesza, no to trzeba zalecić tym chrześcijanom pochodzenia pogańskiego, aby wstrzymywali się od pewnych rzeczy, które tam dalej są wymienione. Tak? Czyli co Jakub mówi? Nie obrzezywać, nie narzucać prawa mojżeszowego, ale zalecić, aby się wstrzymywali od pewnych takich rzeczy, które są dla Żydów obrzydliwością. Tak? Czyli spożywanie krwi, nierząd, spożywanie tego, co uduszone, czy też tam jeszcze jedna rzecz była. Spożywanie ofiar złożonych bałwanom, czy bożkom. Więc napisano list od tych apostołów i tych starszych w Jerozolimie do pogan. I co w tym liście się pojawia? 28 werset mówi: uznaliśmy bowiem za słuszne Duch Święty i my nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz tych rzeczy koniecznych. Wstrzymujcie się od tego, co ofiarowane bóstwom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Stosując się do tych poleceń, uczynicie dobrze. Wniosek, do jakiego doszli uczestnicy tego pierwszego soboru, jest wnioskiem pochodzącym od Ducha Świętego. Co ten wniosek oznacza? Oznacza on, że chrześcijanie pochodzenia pogańskiego powinni trzymać się przede wszystkim i wyłącznie nauczania Chrystusa. Powinni trzymać się i przestrzegać tego wszystkiego, co Jezus nakazał. Ale dodatkowo ze względu na Żydów, żeby ich w jakiś sposób nie zniechęcić do Ewangelii, powinni wstrzymywać się od tego, co ofiarowane bóstwom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Nie wolno zmuszać chrześcijan pochodzenia pogańskiego do obrzezania ani do przestrzegania prawa mojżeszowego. Co to oznacza w praktyce? To znaczy, że nie można pogan, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, zmuszać czy nauczać, aby przestrzegali tych wszystkich rzeczy, jakie są w prawie mojżeszowym wymienione. W tym nie można ich zmuszać do zachowywania szabatu. Wierzący chrześcijanie pochodzenia pogańskiego nie są zobligowani, nie są zmuszeni, nie są w jakiś sposób kierowani w swojej wierze specjalnymi dniami, porami czy jakimiś innymi przykazaniami. Dla chrześcijan istotą jest Chrystus. On jest, powinien być wszystkim we wszystkim. To, co było wymienione w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu, te wszystkie przykazania, jest powiedziane, że to jest tylko cień rzeczy przyszłych. Natomiast rzeczywistością jest Chrystus. Ich te rzeczy, czyli chrześcijan, te rzeczy nie dotyczą, które były za Starego Przymierza. Nie muszą. Jako chrześcijanie nie musimy zachowywać szabatu, ponieważ nie jesteśmy pod prawem Mojżesza, ale jesteśmy pod łaską. A jeśli chrześcijanie nie mają przestrzegać szabatu, to znaczy, że niedziela, wydaje mi się, nie może być uznana za chrześcijański szabat. Nigdzie w Piśmie nie ma mowy o tym, że w związku ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa ulega zmianie kolejność dni, tygodnia. Bóg ustanowił, aby to siódmy dzień tygodnia był dniem szabatu. Nie pierwszy dzień, nie trzeci dzień, nie szósty, ale siódmy dzień. Natomiast Pan Jezus zmartwychwstał pierwszego dnia tygodnia, pierwszego dnia po sabacie. I nie ma nigdzie mowy o tym, że dzień zmartwychwstania Pana stał się siódmym dniem tygodnia. To nadal był pierwszy dzień tygodnia, więc niedziela, według mnie, nie ma nic wspólnego z prawem mojżeszowym. Nie ma nic wspólnego z szabatem. To nie jest chrześcijański szabat. A jeżeli niedziela nie ma nic wspólnego z szabatem, to jest ona jak każdy inny dzień tygodnia. Nie jest jakimś dniem świętym, który należy obchodzić, który należy święcić w jakiś określony sposób. Tego typu rzeczy miały znaczenie w prawie mojżeszowym. W Chrystusie nie ma już rozróżnienia pomiędzy dniami. W Chrystusie nie ma żadnych świąt. Tak? Chociaż w kalendarzu tak zwanym liturgicznym my obchodzimy święto Wielkiej Nocy, czy Zmartwychwstania Pana jest Wielki Piątek, tak? Obchodzimy Boże Narodzenie, ale musimy pamiętać o tym, że to nie są święta ustanowione przez Pana Jezusa, ani nie są ustanowione przez Boga, to są ludzkie wynalazki. Tak, to jest pewna ludzka tradycja i my świętujemy te rzeczy, żeby upamiętniać pewne rzeczy, ale świętowanie tych świąt do zbawienia nic nie dodaje. Nieświętowanie tych świąt od zbawienia nic nie odejmuje. My świętujemy widząc pewne korzyści, nic więcej, pewne dobro. Natomiast nie są to rzeczy nakazane przez Pana Jezusa, są tylko dwie rzeczy nakazane przez Pana Jezusa. Chrzest i Wieczerza Pańska. Więc te rzeczy, świętowanie niedzieli, te świętowanie, obchodzenie różnych świąt, one nie są do zbawienia konieczne. Chrystus natomiast do zbawienia jest konieczny. I tylko On jest do zbawienia konieczny. I człowiek jest zbawiony wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie poprzez zachowywanie jakichś świąt, nie poprzez zachowywanie jakichś dni, tak? Nie poprzez obchodzenie czy świętowanie jakichś dni w jakiś szczególny sposób, nie. Jesteśmy zbawieni wyłącznie poprzez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Przez tą wiarę nasze serca zostały oczyszczone i dzięki tej wierze otrzymaliśmy Ducha Świętego. I nasze oczy powinny być skupione wyłącznie na Chrystusie i zachowywaniu tego wszystkiego, co Jezus nakazał. Oczywiście nie mówimy, że to, co w Starym Testamencie, to już jest nam niepotrzebne, że możemy to wyrzucić. Nie, ponieważ ma to pewną wartość edukacyjną dla nas. My poznajemy, odkrywamy charakter Boga i dekalog na przykład pozwala nam zrozumieć, na czym polega moralne prawo Boga, ponieważ ono się streszcza w tym dekalogu. Rozumiemy więcej na temat Boga. Ale my nie jesteśmy, jak to powiedzieć, zobligowani dekalogiem. Nie jesteśmy, nie musimy być lojalni wobec dekalogu. My mamy być lojalni wobec Chrystusa. Dekalog jest podstawą prawa mojżeszowego. Mamy prawo Chrystusa, prawo ducha, wobec którego jesteśmy zobligowani, wobec którego mam być lojalni. Więc ma to pewną wartość edukacyjną. Uczymy się, tak? Uczymy się na przykład, że dobrą rzeczą jest mieć pewien cykl w swoim życiu, cykl pracy i odpoczynku. Bóg stworzył świat w 6 dni, a 7 dnia odpoczął. Więc i my powinniśmy dbać o to, co jest dobre w Bożych oczach, co jest mądre u Bogu i mieć właśnie taki sam cykl pracy i odpoczynku. Bo nie jesteśmy bogami, nie jesteśmy Bogiem. Męczymy się i potrzebujemy odpoczywać. Jeżeli taki cykl jest dobry dla nas, to też taki cykl jest dobry dla innych. I inni też potrzebują odpoczynku. Więc jeśli moglibyśmy wybierać, jaki dzień mieć wolny w tygodniu, to oczywiście wydaje mi się, że chrześcijanie powinni zgodnie powiedzieć Dzień Pański. Tak, żeby móc, prawda, być, ponieważ chrześcijanie od samego początku w szczególny sposób, znaczy zgromadzali się w Dzień Pański, spożywali wieczerze w Dzień Pański, więc wiadomo, że niedziela była takim dniem, gdzie się zbierali. I jakby pamiętali w szczególny sposób o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Więc dla nas powinniśmy, jeżeli mamy trochę inny system, mamy weekend, sobota i niedziela generalnie wolne, oczywiście nie wszyscy, ale to są powiedzmy dwa dni wolne i o dziwo nikt nie walczy o to, żeby było 6 dni pracy. Skoro Bóg tak wyznaczył 6 dni pracy, a 7 dzień odpoczynku, nikt nie walczy o to, żeby 6 dni pracować. Tak? Ludzie się biją o to, czy chrześcijanie biją pianę, tak brzydko mówiąc, o to, czy wolno pracować w niedzielę, czy nie, ale nie biją już piany o to, czy 6 dni pracować, czy 5 dni pracować. No nic. W każdym bądź razie, jeśli moglibyśmy wybierać, to najlepiej jakby właśnie to Dzień Pański, Dniem Wolnym, ponieważ my bez problemu moglibyśmy chodzić na nabożeństwo, tak? Spędzać czas z braćmi, siostrami i służyć w inny sposób jakimiś dziełami miłosierdzia. Oczywiście obecne prawo, obecny system nam to gwarantuje do pewnego stopnia. Tyle, że tak? Trzeba pamiętać o tym, że szabat i niedziela nie mają ze sobą nic wspólnego. Nasza lojalność nie jest wobec niedzieli, tak? To nie jest dzień święty, to jest dzień każdy jak inny, ale nasza lojalność jest wobec Chrystusa, a On zmartwychwstał w dzień, który akurat jest niedzielą. I to jest powód do tego, żeby się razem gromadzić jako chrześcijanie i pamiętać o tym, co Jezus dla nas uczynił, czy o Jego zmartwychwstaniu. Amen. Więc może to pewnie jakieś pytania są. Jeżeli są jakieś pytania, to zadawajcie i jakby trzeba będzie, to za tydzień będę kontynuował kwestię tego, jak co z niedzielą. No. Dobrze, pomódlmy się. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za mądrość, jaka wypływa z Twojego słowa, za to, że Ty je natchnąłeś, że to jest Twoje słowo i że możemy się uczyć. I Ojcze, dzięki Ci za to przykazanie, za to, jak ważne ono było dla Izraelitów, chociaż oni go nie przestrzegali, jak ważne to było dla Ciebie, to pokazałeś. I Ojcze, dzięki Ci za to, że dla nas rzeczywistością jest Chrystus. Nie szabaty, nie nowie, nie jakieś święta, ale Chrystus. W Nim jest wypełnienie tego wszystkiego, na co wskazywały te wszystkie przepisy, na co wskazywało prawo Mojżesza. Że Chrystus jest tym odpocznieniem dla każdego wierzącego. I że Panie, dzięki Ci, Ojcze, dzięki Ci za to, że możemy się uczyć, że możemy wzrastać, poznawać Ciebie i że możemy się stosować do czy robić wszystko, żeby w naszym życiu to właśnie Chrystus miał pierwsze miejsce, żeby miał właściwe miejsce i żebyśmy byli Jemu poddani we wszystkim, w tym wszystkim, co On nakazał. I Panie, dawaj nam świadomość tego, że nie wszyscy podzielają, czy są różne poglądy odnośnie niedzieli. I Panie, daj nam zrozumieć tych innych wierzących, nie pozwól, żebyśmy ich potępiali w jakiś sposób za ich przekonania, ale żebyśmy mieli właśnie świadomość i mogli postępować zgodnie z własnym przekonaniem. Ojcze, bądź uwielbiony przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.